Chciałbym dzisiaj, w związku z tym, że mamy właśnie Zielone Świątki, Dzień Pięćdziesiątnicy, abyśmy się skupili chwilę na tym temacie. I rozpocznę od takiego wersetu początkowego, który w jakimś sensie, myślę, rozpoczyna cały temat Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, werset czwarty. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, werset czwarty. Mamy tu słowa Pana Jezusa, które kieruje do swoich uczniów. I mówi tak. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czekajcie na obietnicę Ojca. Oczekujcie na obietnicę Ojca. Chciałbym zadać pytanie, po co mieli oczekiwać? Czy naprawdę musieli oczekiwać? Po co jest Pięćdziesiątnica? Po co w ogóle Duch Święty Kościołowi? A może Kościół sobie poradzi całkiem nieźle bez Ducha Świętego? Może lepiej nawet. Będziemy bardziej tacy, wiecie, podobni do świata. No pewnie byśmy byli bardziej podobni do świata. Pytanie, czy o to chodzi. Ale wiecie, tak uczciwie zadajmy sobie to pytanie. Po co ten Duch Święty w ogóle nam jest? Po co Kościół w ogóle? Po co w ogóle Kościół? Po co Pięćdziesiątnica? Po co Duch Święty? Po co Kościół? Oczywiście można powiedzieć na te trzy pytania, no ciężko się odpowie w ciągu jednego kazania, więc z definicji to będzie takie poglądowe kazanie, które będzie podpowiadać pewne tropy. Myślę, że wszystkiego wam nie wyjaśnię. Ale myślę sobie, że warto sobie to pytanie zadać, dlatego że dzisiaj mamy bardzo różne odpowiedzi i to również wśród ludzi wierzących właśnie powiązane z tymi pytaniami. Znaczy zacznę w ogóle od Pięćdziesiątnicy. To są chrześcijanie, którzy mówią, po co w ogóle cokolwiek świętować? I w tym takim szukaniu życia z Jezusem po prostu, tego podobieństwa do Jezusa po prostu, jakby chcą wyrugować wszystko, tak? I nabożeństwo, i niedzielę, i jakieś szczególne święta w ciągu roku. I myślę sobie, że jakby ja rozumiem ten sentyment się bierze z tego, że może zbyt dużo takiej pustej religijności w swoim życiu przeżyli i teraz sobie myślą, a po co mi to wszystko? Ale to trochę tak wygląda dla mnie, jakby ktoś stwierdził, że w związku z tym, że w szkole się nudziłem, to szkoły są do niczego. Nie wiem, czy byście się zgodzili z takim wnioskiem. Nie? Może się nudziłeś w szkole, może się nudziłaś w szkole, ale czy to oznacza, że szkoły są do niczego? Myślę, że to jest trochę zbyt daleko idący wniosek. Tak samo ktoś może powiedzieć, no w związku z tym, że jest tyle wypadków, to przestaniemy mieć samochody. No mamy wiele wypadków, ale wydaje mi się, że trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że jakby trzeba odróżnić pewien defekt, to co to jest do skorygowania od samej rzeczywistości. I myślę, że rzeczywistość przypominania sobie Bożych dzieł jest czymś bardzo ważnym. Jest to Boża biblijna zasada, że jeśli sobie nie będziemy Bożych dzieł przypominać, to co z nimi zrobimy? Zapomnimy. A jak zapomnimy Boże dzieła, to co? A czemu źle? Bo zapomnimy o naszej tożsamości. Co jeszcze się złego wydarzy? Jakbyśmy na przykład zapomnieli, tutaj się do mężów i żon zwrócę. Jakbyśmy zapomnieli, że mamy męża i żonę, to dobrze czy źle? Już odpowiedziałem. Popatrzcie, nasza tożsamość jest w tym, co Bóg dla nas zrobił. Jeśli zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił, to zapominamy o naszej tożsamości. Zapominamy o tym, w jakim świecie żyjemy, co zostało dla nas dokonane i tracimy tak naprawdę, tracąc tożsamość, tracimy wszystko. Tracąc tożsamość, tracimy wszystko. Dlatego ta pamięć jest tak bardzo ważna. Jezus oddzielony od Kościoła, czy Duch Święty, który też taki jest trochę, wiecie, tylko ja i Duch Święty gdzieś tam, tylko ja i Jezus. No i tak no, można przeżyć życie tylko ja i Duch Święty, tylko ja i Jezus. Ale czy to rzeczywiście jest Boży sposób? Myślę, że ci z was, którzy znają Pismo Święte, to wiedzą, że mamy przeżywać w wspólnocie swoje życie. Bóg nas powołał do wspólnoty. Ciałem Chrystusa jestem ja i Jezus, czy Kościół i Jezus? No Kościół. Ciałem Chrystusa jest Kościół. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że się sami ograbiamy w takim skrajnym indywidualizmie z tego, jak wielkim błogosławieństwem jest bycie razem. Znowu można powiedzieć, tak, nie jest życie razem proste. No nie jest. Nie jest. No i co z tego? To co, to mamy sobie zrezygnować z tego? Mamy być samotni? To jest fajniejsze? To jest skuteczniejsze? Myślę, że wiecie, że nie. Ale dużo chrześcijan tak mówi. Ja mam relację z Duchem Świętym, z Jezusem sam. Fajnie mi, dobrze. I super, sobie pójdę na spacer, a po co tu będę siedział gdzieś? A po co? Tam jest fajnie. Słoneczko jest. No akurat jest prawda. Ale tak poza tym, czy to rzeczywiście jest takie fajnie? Znam takich ludzi, którzy po pół roku, po roku się pogubili, nigdzie już ich nie ma. I taki jest skutek takiego podejścia. No ale po co jest, po co ja w Kościele? Czy po co Kościół? Myślę sobie, że to też nie jest takie proste pytanie. Nie sądzę, żebym na nie dzisiaj w 100% odpowiedział, ale myślę, że warto zadać sobie to pytanie właśnie, dlaczego jesteśmy Kościołem? Może właśnie dlatego, żebyśmy robili rzeczy, których nie potrafimy robić sami. Popatrzcie, nawet dzisiaj, kiedy żeśmy na te wszystkie rzeczy spoglądnęli, czy każdy z nas z osobna byłby w stanie przyłożyć rękę do tego, co się dzieje przez nasz zbór? Popatrzcie, jesteśmy małą grupą ludzi, 40 do 50, w porywach do 60 osób. A jak wiele możemy zrobić? Już w takiej małej grupie, już dokładając rękę wspólnie do czegoś, co możemy robić, no, co powinniśmy robić razem. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Natomiast chciałbym zacząć chciałbym, żeby dalszą częścią tego kazania była taki fragment z Księgi Kaznodziei Salomona, który niedawno się zastanawiałem dosyć długo. Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, od 2 do 10 wersetu. Jest to taki fragment trudny, bo Księga Kaznodziei Salomona jest trudna, nie jest to prosta księga w Biblii, ale jest to księga, która myślę pokazuje w pewnym sensie jako taki kontrapunkt, jako takie zwierciadło albo punkt odniesienia życie pod słońcem. I to słowo pod słońcem jest pewnym opisaniem tego, co ta księga opisuje. Ta księga opisuje rzeczywistość, można powiedzieć, bez Boga. Po prostu tak, jak się rzeczy pod słońcem dzieją. I myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy punkt, bardzo ciekawa perspektywa, bo ona nam uświadamia, jak by świat wyglądał, gdyby Boga nie było. Albo gdyby Bóg był bardzo daleki, taki Bóg deistyczny, taki Bóg, który gdzieś tam hen sobie jest, ale się nie interesuje, nie wkracza w rzeczywistość, po prostu sobie gdzieś tam jest, no i tyle. No i dobra. I koniec. I nic więcej. I popatrzcie, jak ta księga nam taki świat opisuje. Od 2 wersetu. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Jeśli patrzymy tak tylko z perspektywy pod słońcem, no to każde to pokolenie przychodzi i co ono robi takiego wielkiego? Znaczy każdemu z nas się wydaje, że robi coś bardzo wielkiego, ale co się potem dzieje? Odchodzimy. I co z kolejnym pokoleniem się dzieje? Czy jakoś uważa, że to pokolenie, które było przed nimi, jest jakieś super wielkie i ważne? No coś tam zrobili, a my robimy swoje. I co się kolejnego dzieje? Odchodzimy. I kolejne pokolenie przychodzi, przeżywa to swoje życie. Tak jak patrzymy z perspektywy dłuższego czasu, to takie wiecie, to takie światełka. To każde pokolenie to jest takie o. Dużo? Nie za dużo. Nie za dużo. I po co? A ziemia trwa na wieki. Czy coś się zmienia na ziemi? No, klimat to... Nie... No, nawet jakby ten klimat się zmienił, słuchajcie, to za parę tysięcy lat się wyrówna. Nie ma siły. A co to jest? Ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i słońce zachodzi i śpieszy do swojego miejsca. Uwaga! Gdzie znowu wschodzi? Coś się zmienia? Nie? Na okrągło. Czy coś się naprawdę zmienia? Czy możemy powiedzieć o czymś, że faktycznie coś nowego następuje? Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. No my dzisiaj trochę wiemy czemu, bo to też jest co? Parowanie i wraca, parowanie i wraca, parowanie i wraca. No nic, nic, no i co? I nic. Ludzie tak się trudzą mówieniem, werset 8, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko się nie nasyci widzeniem. No widzimy, widzimy, widzimy. No i co z tego? No i nic. A ucho nie zadowoli się słyszeniem. No będziemy słuchać. No i co? I nic. To, co było, znowu będzie. A to, co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, a nie o tych, którzy będą potem. I ci, co w przeszłości, ci, co będą. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. No jak popatrzymy na historię z takiej perspektywy kilkuset lat, albo nawet jak spojrzysz na historię swojej rodziny, kto z was pamięta, kto był waszym pradziadkiem? Ręka w górę. Ile pokoleń policzyłem? 5 wstecz. Koniec. Koniec. A więc słuchajcie, nie ma nic nowego, świat zatacza krąg i to jest taka pesymistyczna wizja. To jest taka wizja świata, w którym jesteśmy chwilę, ale tak naprawdę po nic na nim się pojawiamy. No jesteśmy, okej, jesteśmy, ale po nic. Ale po nic. Tam tu nic nie ma, tu się nic nowego nie pojawia. I to jest perspektywa pod słońcem, czyli takiego zwykłego doświadczenia człowieka, który patrzy sobie na świat, patrzy sobie na to słońce, patrzy sobie na te morza, patrzy sobie na te wiatry, patrzy sobie na te pokolenia i stwierdza, z tego punktu widzenia tu nic nowego się nie dzieje. Nic się tutaj nowego nie dzieje. I teraz słuchajcie, oczywiście to nie jest biblijna wizja historii, to jest pewna obserwacja, to jest pewien punkt odniesienia dla nas, kiedy patrzymy na narrację biblijną, kiedy patrzymy na historię zbawienia, żebyśmy uświadomili sobie, jak bardzo fundamentalne jest to, żeby wiedzieć i pamiętać, kim jesteśmy. Żeby pamiętać o Bożych dziełach. Żeby pamiętać o tej protoewangelii, o tym, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg zapowiedział, że co? Że będzie jakiś konflikt, tak? Że ono ugryzie cię w piętę, a ty mu zmiażdżysz głowę. Już coś, popatrzcie, Bóg zapowiada, że coś nowego wejdzie, że jakiś Boży rozwój, jakaś zewnętrzna Boży zamysł w tej historii się pojawi. I on się faktycznie pojawił. I potem czytamy dalej, już nie będę tych wszystkich rzeczy opowiadał, potem się narody pojawiają w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Potem w 12 rozdziale się pojawia obietnica, że przez Abrahama Bóg będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, czyli Bóg jakby wkracza w rzeczywistość. Bóg jest obecny, Bóg jest zaangażowany, czyli to Bóg, można powiedzieć, jest tym, co pcha całą rzeczywistość do przodu, bo gdyby Bóg nie wkroczył spoza tego świata, że tak powiem, pod słońcem, do Niego, no to co nowego by się mogło wydarzyć? Nic. Nic, ale Bóg na szczęście wkracza. Bóg na szczęście ma swój plan. Bóg na szczęście realizuje swoje zamysły. Skądinąd się czasami zastanawiam, patrząc na świat wokół nas. Nie wiem, czy zauważyliście, bardzo dużo ludzi niewierzących wierzy w postęp. I tak się zastanawiam, skąd wam ta wiara w postęp? Powinniście przeczytać pierwszy rozdział Księgi Salomona, bo to jest znacznie trafniejszy opis rzeczywistości bez Boga. To jest znacznie trafniejszy opis rzeczywistości bez Boga. I tak naprawdę to jest logiczny opis rzeczywistości bez Boga, a nie wiara w postęp. Znaczy skąd ten postęp się bierze? Co go wywołuje? A to tak przy okazji. W każdym razie, psalm drugi mówi o Mesjaszu. Przyjdzie, odmieni historię. Księga Joela, trzeci rozdział, mówi o zstąpieniu Ducha Świętego, co przy Dniu Pięćdziesiątnicy cytował apostoł Piotr. Mówi, to się właśnie wypełniło. To, co Joel zapowiadał, to jest, popatrzcie, dzieje się w tej historii coś nowego. Dzieje się Boży plan, dzieje się to, co Bóg zapowiada. W Księdze Daniela jest opisana historia poprzez wielki posąg, który ma cztery części, który w pewnym momencie pada w gruzy i z tych gruzów rośnie wielka góra, która wypełnia całą ziemię. To jest znowu coś, co ma przyjść, co ma nastąpić, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Syn Człowieczy, o którym Księga Daniela prorokuje w 7 rozdziale, który stanie przed obliczem sędziwego i dana mu będzie wszelka władza na niebie i nad ziemią i tak dalej, i tak dalej. co jest moim zdaniem po prostu opisem wniebowstąpienia, kiedy Chrystus, tak jak czytaliśmy dzisiaj i Ksawery mówił, opuścił tą ziemię, gdzie on się udał? Przed Ojca. A co tam się wydarzyło przed Ojcem? No, Księga Daniela nam opowiada, co się wydarzyło przed Ojcem. Został mu dane, wszystko mu zostało dane tak naprawdę. Pełna władza i pełen autorytet. A więc słuchajcie, tych wątków jest mnóstwo i też tak, kiedy sobie myślałem nad tym dzisiejszym kazaniem, to do takiego wniosku ogólnego doszedłem. Biblia ma więcej treści niż jesteśmy w stanie przyswoić. To jest bardzo ciekawa rzecz. Kiedy się patrzy na te wszystkie wątki biblijne, kiedy się patrzy na te wszystkie spełnione proroctwa, kiedy się patrzy na te wszystkie motywy, które gdzieś się przejawiają w Biblii od samego początku aż do samego końca, zaczynamy zawsze gdzieś w Księdze Rodzaju, kończymy zawsze gdzieś w Księdze Objawienia, zawsze Chrystus to wypełnia gdzieś po drodze, zawsze to gdzieś tam się jeszcze w Starym Testamencie sobie pulsowało, jakoś sobie żyły te wszystkie wątki, zawsze to dotyczy jakoś Kościoła i naszej służby i kiedy na to wszystko spoglądamy, powiem wam jedno, moja prosta obserwacja jest taka: im więcej o tym czytam, tym bardziej stwierdzam, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Że nie jestem w stanie tego ogarnąć, że tyle jest tych treści, tyle jest tych wszystkich takiego, można powiedzieć, pięknego, Bożego znaczenia wpisanego w historię. Oczywiście można to wszystko zlekceważyć, można tego nie czytać. Natomiast myślę sobie, patrząc na dzisiejszy świat, który właśnie jest pozbawiony tego znaczenia i tej wartości, jest pozbawiony tego w ogóle takiego zrozumienia, że życie ma sens, no to myślę sobie, słuchajcie, no nie ma nic lepszego. Po prostu nie ma nic lepszego, jak wziąć Biblię, czytać, poznawać, zachwycać się i zachwycając się wierzyć. Naprawdę, no nie widzę żadnego innego rozwiązania dla siebie, nie widzę żadnego innego rozwiązania dla świata, jak po prostu wrócić do podstaw. Oczywiście nam się czasami wydaje, że my jesteśmy mądrzejsi, nam się czasami wydaje, że my już wszystkie rozumy żeśmy pozjadali współcześnie, ale myślę, że wystarczy chwila, moment zastanowienia, by dojść do wniosku, że to nieprawda. Bo jak to się dzieje, że tak bardzo się sypie życie? Tak wielu osobom dzisiaj, właśnie współcześnie. Jak to się dzieje, że tak wielu z nas jest samotnymi? Jak to się dzieje, że nie potrafimy sobie poradzić sami z sobą? Jak to się dzieje? Myślę, że właśnie to pokazuje to, że tym bardziej musimy do tego sensu wrócić. Tym bardziej musimy się zanurzyć w tą Bożą treść, w te Boże wartości, w tą Bożą opowieść. Bo w tej Bożej opowieści wszystko ma sens. I w tej Bożej opowieści możemy siebie odnaleźć. I w tej Bożej opowieści możemy robić to, co dzisiaj żeśmy słyszeli, że warto robić. Warto sobie pomagać, warto żyć dla siebie. Warto odnajdywać braci i siostry, czy to na Ukrainie gdzieś głęboko, w okopach niemalże, czy na dzikim zachodzie, czy na dzikiej Tanzanii. I po prostu być razem. Po prostu być razem, po prostu się cieszyć tym, co Bóg daje, że jesteśmy Jego królestwem, jesteśmy jedną rodziną w Chrystusie. Co może być piękniejszego? Co może być lepszego? Co możecie mi pokazać lepszego i piękniejszego? Spróbujcie. Karierę, pieniądze, filmy, no nie wiem, co jeszcze możecie mi pokazać? Co, jakieś używanie życia? Słuchajcie, mam dużo tego kazania, nie będę wszystkiego dzisiaj czytał, bo było dużo innych rzeczy. Pięćdziesiątnica jest spełnieniem Starego Testamentu. Wielu, wielu wątków, które pojawiają się w Starym Testamencie. Jest świętem Tory, jest świętem Przaśników. Można powiedzieć, jest rozpoczęciem czegoś nowego, nowego stworzenia. Mam taką pieśń, nowe stworzenie, oto jestem ja, to jest biblijna pieśń. Bóg rozpoczął coś szczególnego z Duchem Świętym na nowo, razem z Jezusem Chrystusem. Duch Święty zacieni cię, czytamy w Ewangelii Łukasza, kiedy jest zwiastowanie Pannie Marii. I od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. Tak jak Duch zacieniał stare stworzenie w Księdze Rodzaju, tak Duch zacienił Marię i rozpoczęło się coś nowego, nowa rzeczywistość. Wszystko się rozpoczęło na nowo wraz z Chrystusem. I ten Chrystus, który wstąpił, poszedł do Ojca i właśnie z tronu Ojca zesłał nam Ducha Świętego, żebyśmy my żyli w tej samej rzeczywistości, w której On żył, która była w Nim. która była w nim dlatego, że właśnie on był kimś więcej. On nie był tylko człowiekiem, on był tym, który pochodził z, oczywiście według ciała, z linii Dawidowej, ale z perspektywy Bożej był jednorodzonym Synem Bożym. A więc czym jest Kościół? Kościół jest właśnie Chrystusowym narodem we wszystkich narodach. Chrystusowym narodem we wszystkich narodach. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, gdzie oni zaczynają różnymi językami głosić tą samą treść. Wielkie dzieła Boże. Coś, czego po prostu wcześniej nikt nie słyszał. Nikt wcześniej nie słyszał, a dzięki Duchowi Świętemu oni prorokują o tym, co się ma wydarzyć w Kościele i poprzez Kościół. Co się ma wydarzyć w Kościele i poprzez Kościół? Błogosławieństwo wszystkich narodów. Błogosławieństwo wszystkich narodów. Wszystkie narody będą połączone w nowym, dziwnej strukturze, w Królestwie Bożym, które nie jest władzą w tym sensie takim, wiecie, oficjalnym, widocznym, ale przenika wszystko i poddaje sobie wszystko, bo jeśli człowiek jest prawdziwie nawrócony, to poddaje swoje życie Chrystusowi. Czy to jest król, czy to jest szewc, czy to jest dziecko, czy to jest mędrzec. Rzeczywistość się zmienia. To jest rzeczywistość, która przenika cały świat. I popatrzcie, my jesteśmy tego częścią. Czy to nie jest wyjątkowe? Jak popatrzymy na siebie tutaj w radości, jesteśmy częścią tego. I czy nie jest to prawdą po tych wszystkich świadectwach, które żeśmy dzisiaj słyszeli? No tak jest. Ma powstać nowa świątynia. Nowa świątynia, którą my jesteśmy. Kiedy pamiętacie, co się pojawiło z tymi ludźmi, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym? Co im się nad głową pojawiło? Jakby ogniki. Jakby mi się jakiś taki jakby ognik pojawił nad głową, co byście pomyśleli, że do czego jestem podobny? Bardzo słusznie, do świecy. Jakby mi się jakby ognik pojawił, był podobny do świecy. I znowu, nie chcę wchodzić w wszystkie, wiecie, spełnianie się proroctw, ale gdzie się przechadza Chrystus w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia? Wśród świeczników. Popatrzcie, jesteśmy taką Bożą, te wszystkie tematy można by analizować od samego początku, wiecie, od tego, czym by było w świątyni. Boża obecność była reprezentowana przez ciągle świecący się świecznik. Potem mamy w Księdze Zachariasza takie proroctwo o tym, że taki będzie taki ciągle świecący świecznik. Już nie będę też opowiadać o szczegółach. I teraz popatrzcie, to wszystko się pojawia w Dziejach Apostolskich, gdzie Duch Święty na nich wstępuje, mówią innymi językami, ale jednocześnie jakby są światłością Bożą, są uobecnieniem Bożej obecności, można powiedzieć. I ta chwała już w tym momencie nie wypełnia tej świątyni, którą są sprzęty, tylko ta chwała jest w ludziach, którzy są obecni i którzy zaczynają Kościół. I popatrzcie, kiedy później patrzymy na 1 Koryntian, to o czym mówi apostoł Paweł, kiedy przekonuje braci, żeby do prostytutek nie chodzili. Pamiętajcie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Pamiętajcie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ty i ja. Coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było. Podsumowując to wszystko. Werset, który też dzisiaj był czytany. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, 8 werset. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Chciałbym nas po prostu zachęcić w ten dzisiejszy dzień, w ten szczególny dzień. Dzień Kościoła, Dzień Ducha Świętego, Dzień obecności Bożej na tym świecie. Żebyśmy byli świadomie częścią tego Bożego planu. Żebyśmy byli świadomie częścią tego Bożego planu. Że najlepsze, czego mogę wam życzyć i czego mogę sobie życzyć, to właśnie to, żeby ten werset się spełnił w twoim i w moim życiu. Żebyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. I w naszej Jerozolimie, i w naszej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. Gdziekolwiek by cię Bóg nie posłał. Może cię nie pośle wszędzie, ale wszędzie możemy wspierać Boże działanie. Tak jak zobaczcie, nawet w naszym małym zborze. Jak to jest wielka radość, jak wielki zaszczyt, jak wielkie błogosławieństwo. Że możemy nasze życie przeżywać nie tylko pod słońcem. W tej perspektywie, o której mówiłem. Która bez Boga jest prawdziwa. Której bez Boga ciężko zaprzeczyć. No ona po prostu jest. Tak beznadziejnie jest. Po prostu. Ale kiedy patrzymy na Boży plan, kiedy patrzymy na Boże Królestwo, kiedy patrzymy na przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy patrzymy na Pięćdziesiątnicę, kiedy ten Duch Święty stąpił na ziemię, w w to ciało Chrystusa, które pozostało na ziemi, w Kościół Boży. I kiedy patrzymy na siebie, to nie ma nic lepszego. Nie ma nic wspanialszego, nie ma nic bardziej szlachetnego, nie ma nic piękniejszego, chociaż to jest kosztowne, trzeba uczciwie przyznać, niż być świadomą częścią tego Bożego planu. I tego nam wszystkim życzę. Amen. Postańmy i pomódlmy się.